Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Witam Państwa o poranku, w ten wyjątkowy właśnie poranek, poranek wielkanocny. No i w tej chwili myślę, że w wielu parafiach słychać dzwony, które jeszcze bardziej uświadamiają nam to, co się wydarzyło tej nocy, a więc przypominają zmartwychwstanie Chrystusa. Dzisiaj niedziela wielkanocna, no i w Busoli ten temat na pewno poruszać będziemy. Dorota Homa, Piotr Wierzchoń, zapraszamy do godziny 7. W Busoli dzisiaj życzeń na pewno nie zabraknie. Już teraz też Państwu przesyłam te najserdeczniejsze życzenia. Spokojnych, dobrych jeszcze świąt, świętowania tego dzisiaj. Na pewno wielu z nas zasiądzie przy świątecznym stole z rodziną, z najbliższymi, ale w wielu domach także z tymi, którzy uciekli przed wojną, tymi, którzy spędzają te święta w sposób zupełnie inny niż spędzali do tej pory. Na pewno dla wielu rodzin to będą właśnie także pod tym względem wyjątkowe święta. O tej pomocy tym, którzy uciekli przed wojną na Ukrainie, również mówić będziemy. Takie może małe podsumowanie tego, co się udało zrobić, tego, co się zadziało do tej pory. Też dzięki przecież hojności, ofiarności nas wszystkich tutaj Polaków. To są te tematy, które do godziny 7 obowiązywać będą na antenie Radia Lublin, ale oczywiście też nie zabraknie zaproszeń, bo tych zaproszeń jest sporo, chociażby to zaproszenie dla mężczyzn na Dni Skupienia, które organizowane są w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie. Mówiłam w ubiegłym tygodniu o tej inicjatywie, także dziś przypominać będę, bo jeszcze jest ostatnia szansa, żeby się zgłosić. Nie każdy, kto na takie Dni Skupienia przychodzi, zostaje od razu w seminarium, czy decyduje się na pozostanie w seminarium i drogę do kapłaństwa, natomiast na pewno jest to dobry czas też, żeby pomyśleć, zastanowić się, poszukać czegoś dla siebie. Na pewno ciekawa propozycja w tym świecie, który nas otacza, żeby gdzieś uciec na chwilę i też poszukać swojego miejsca. Te inne informacje,
jak dzisiejszego spotkania, może życzenia. Życzenia Metropolity Lubelskiego na święta paschalne 2022. Radosne orędzie o zmartwychwstaniu Chrystusa po raz kolejny obiega ziemię, a wielkie tajemnice zbawienia wspominane są i obecniane w liturgii Kościoła. Wraz z pierwszym świadkiem pustego grobu radujemy się ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, grzechem, smutkiem i lękiem. Chrystus zmartwychwstały przychodzi do swych uczniów z darem pokoju. Zalęknionym dodaje odwagi i posyła ich na cały świat, aby świadczyli o Jego zmartwychwstaniu i zanieśli orędzie pokoju do wszystkich narodów, pisze arcybiskup Stanisław Budzik. Niech dotrze ono zwłaszcza do Ukrainy, zmagającej się z brutalną przemocą rosyjskiej agresji. Modlimy się o sprawiedliwy pokój dla udręczonego narodu, pomagamy tym, którzy bronią swojej niepodległości z otwartym sercem, przyjmujemy szukających schronienia w naszym kraju. To jest fragment życzeń, które arcybiskup Stanisław Budzik kieruje do nas wszystkich. Także dzisiaj w wielu parafiach myślę, że również będą one odczytane, a dostępne są także na stronie Archidiecezji Lubelskiej. Tutaj myślę, że też o poranku warto wspomnieć o tym, co przed nami. Dzisiaj wielkanocna niedziela, niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Msze święte w wielu parafiach już od godziny 6, natomiast jeżeli chodzi o mszę świętą także w Lubelskiej Arkiepiskupiej Katedrze, to następna, kolejna będzie o 8.30, później o 10.00 pod przewodnictwem Metropolity Lubelskiego z udziałem kapituły archikatedralnej. Msze święte w katedrze także o 11.30, 13.00, 17.00 i 19.00. Natomiast o godzinie 18:00 drugie nieszpory z niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego kończące Triduum Paschalne, nowenna także przed świętem Miłosierdzia Bożego, a przecież święto Miłosierdzia Bożego za tydzień. Także myślę, że dzisiaj warto przypomnieć o tym, że również ci, którzy nie mogą uczestniczyć w mszy świętej w kościele, mogą łączyć się za pośrednictwem oczywiście naszego radia, także z tymi, którzy będą modlić się w archikatedrze. Można także poprzez TVP3 Lublin czy Telewizję Polską również w ten sposób przeżywać to wszystko. O 6:00 rozpoczęła się transmisja mszy świętej z Jasnej Góry, ale na telewizyjnej, czy w telewizyjnej jedynce o 7:00 transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, a o 10:00 msza święta Zmartwychwstania Pańskiego i błogosławieństwo Urbi et Orbi. Ta transmisja również na antenie TVP 1, to gdyby Państwo również chcieli w ten sposób włączyć się czy podpowiedzieć komuś, że taka możliwość też oczywiście jest. Regina Celi, transmisja z Watykanu o 12:00 również na telewizyjnej jedynce. Są parafie, w których odbywają się msze święte w języku ukraińskim. Też tym warto się zainteresować, jeżeli Państwo wiedzą, że gdzieś obok, czy może z Państwem są osoby, które przyjechały do nas z Ukrainy, to myślę, że też warto ich o tym poinformować. Buzola. Rusza nabór uczestników Codziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w Niedrzwicy Kościelnej. Fundacja Dantis w partnerstwie z gminą Niedrzwica Duża rozpoczyna realizację projektu W pełni życia, utworzenie Dziennego Domu Pomocy Zielona Weranda, szansa na aktywne i dogodne życie seniorów. Ten projekt jest skierowany do osób, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących na terenie powiatu lubelskiego, miasta Lublina, ale także gminy Niedrzwica Duża. Nie posiadają status osoby starszej, a więc mają ukończone 60 lat, no i też potrzebują takiego wsparcia. W tej chwili jest to możliwe, ten nabór uczestników rusza, szczegóły odnośnie rekrutacji dostępne są na stronie Archidiecezji Lubelskiej, także na stronie gminy w Niedrzwicy, a wnioski również można kierować na adres mailowy, który tutaj został podany, jest numer telefonu dla osób, które są zainteresowane tym tematem. To zachęcam do odwiedzenia właśnie stron. Tego, co udało się już do tej pory zrobić, jeżeli chodzi o pomoc udzieloną uchodźcom z Ukrainy. Taka konferencja podsumowująca te działania miała miejsce w ubiegłym tygodniu i teraz kilka chwil i też poświęćmy temu, co się wydarzyło. Tak jak powiedziałam na początku, myślę, że dla wielu i w wielu domach także dziś przy tym świątecznym stole zasiądą ci, którzy do tej pory funkcjonowali w zupełnie innym świecie, za naszą wschodnią granicą, gdzie jeszcze przecież kilka tygodni temu było normalnie. W tej chwili są tutaj i razem z nami świętują, razem z nami są. To będą wyjątkowe święta i dla tych osób, i dla tych rodzin, które przyjęły właśnie uciekających przed wojną na Ukrainie. Teraz kilka słów podsumowań od dyrektora Caritas Polska o tej pomocy, która została udzielona, ksiądz Marcin Iżycki.
Półtora miesiąca po rosyjskiej agresji na Ukrainę suma wpłat zebranych przez Caritas Polska oraz Caritas z diecezji na pomoc naszym zaatakowanym sąsiadom przekroczyła już 100 milionów złotych. Myśmy dostali z diecezji 45 milionów, 55 milionów było innych wpłat. Jest na dzień dzisiejszy 95 milionów 93 468 zł 10 groszy. Dodając do tego jeszcze wpłaty, które poszły do archidiecezji krakowskiej, diecezji łomżyńskiej i szczecińskiej, to jest równo 5 milionów złotych, czyli razem możemy mówić o zebranych środkach przez Caritas Polska i Caritas Diecezjalny o sumie 100 milionów 93 468 zł i 10 groszy. 50 milionów 800 tysięcy zł jest już w diecezjach, w Caritas Diecezjalnych. I środki te zapewniają wsparcie dla ukraińskich uchodźców w Polsce, ale także dla mieszkańców Ukrainy. I dzięki ogromnej ofiarności Polaków Caritas nieustannie zwiększa skalę i zasięg pomocy. Pierwszą, najbardziej pilną potrzebą, z jaką przyszło nam się mierzyć, było przyjęcie ogromnej liczby uchodźców z Ukrainy i udzielenie im doraźnego wsparcia. I tutaj ogromna rola przypada diecezjom, w których znajdują się przejścia graniczne, a więc mówię tu o archidiecezji lubelskiej, archidiecezji przemyskiej, diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Oczywiście są one wspierane przez Caritas innych diecezji. Dwa przykłady. Sama Caritas archidiecezji przemyskiej, prowadząca punkty pomocy na dworcu kolejowym w Przemyślu, a także w Medyce Korczowej i Krościenku, od początku tego wielkiego kryzysu humanitarnego przygotowała dla uchodźców codziennie około 30 tysięcy kanapek, zapewniła osobom przybywającym z Ukrainy ponad 1,5 miliona posiłków. Z pomocy Caritas w postaci transportu skorzystało prawie 20 tysięcy osób, a ponad 8300 rodzinom udzielono wsparcia w ośrodkach Caritas. Jeżeli chodzi o Caritas archidiecezji lubelskiej, to opiekuje się ona prawie 200 uchodźcami na co dzień. Wysłała 127 ciężarówek wypełnionych różnymi potrzebnymi rzeczami o wartości około 10 milionów 160 tysięcy złotych. Prowadzi magazyn, taki centralny dla Caritas w Polsce. Prowadzi także punkt kryzysowy. Wolontariusze Archidiecezji Lubelskiej są obecni cały czas. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę na przejściu granicznym w Dorohusku. Tu można by wymieniać kolejne działania tych archidiecezjalnych Caritas, diecezji zamojskiej, także diecezji siedleckiej i innych. Szybko stało się jasne, że oprócz tej podstawowej pomocy osoby przybywające z Ukrainy potrzebują również porad psychologicznych i prawnych, wsparcia w opiece nad dziećmi, pracy, jeśli chcą pozostać na dłużej w naszym kraju. Ta nasza pomoc jest także pomocą systemową. Coraz bardziej staje się pomocą systemową, bowiem uruchamiamy na wzór Centrum Pomocy Uchodźcom i Migrantom w Warszawie podobne placówki. Już zostały one otwarte m.in. w Białymstoku, Częstochowie, Katowicach, Wrocławiu, Zamościu i w innych miastach. W sumie działa ich około 20. Spośród uchodźców przyjeżdżających do Polski z Ukrainy grupę o szczególnych potrzebach stanowią ci najmłodsi. Liczba dzieci, w tym sierot, objętych przez Caritas w Polsce opieką i wsparciem edukacyjnym to blisko 2,5 tysiąca, przy czym ośrodki Caritas przyjęły już około 700 dzieci i opiekunów z ewakuowanych ukraińskich domów dziecka i zakładów rehabilitacyjnych. Część dzieci z chorobami i różnymi rodzajami niepełnosprawności została relokowana do specjalnych placówek w Polsce i za granicą. Wiele innych dzięki Caritas znalazło bezpieczny, tymczasowy dom. Niemniej ważne jak wsparcie dla ukraińskich uchodźców w Polsce jest pomoc przekazywana przez Caritas bezpośrednio do Ukrainy. Szacunkowa wartość wsparcia przekazanego w postaci darów rzeczowych przekroczyła już 136 milionów złotych. Caritas wysyła do Ukrainy m.in. żywność, środki higieniczne, zaopatrzenie medyczne, w tym leki, wózki inwalidzkie, generatory prądu i wiele innych potrzebnych na miejscu artykułów. Osobnym rozdziałem w historii pomocy rzeczowej dla Ukrainy stało się uruchomienie akcji Paczka dla Ukrainy, w ramach której do ukraińskich miast są wysyłane transporty najpotrzebniejszych produktów kupionych, zapakowanych i przekazanych Caritas przez naszych wiernych w parafiach. Do Lwowa, Kijowa, Czernichowa, Buczy, Winnicy, Iwano-Frankowska i mniejszych miejscowości dotarło dotychczas 13 300 paczek, to łącznie ponad 213 ton pomocy o wartości około 5 300 000 zł.
Kryzys, który się wytworzył w związku z wojną za naszą wschodnią granicą, sprawił, że konieczne jest niesienie pomocy naszym siostrom i braciom, zarówno tam, jak i milionom uchodźców, którzy pozostawili wszystko, co mieli i musieli udać się na tułaczkę, powiedział biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, podczas prezentacji opracowania dotyczącego właśnie pomocy Kościoła katolickiego w Polsce dla Ukrainy. Biskup Miziński podkreślał, że Kościół prowadzi pomoc uchodźcom z Ukrainy we współpracy z władzami samorządowymi, są realizowane transporty na Ukrainę, pomoc świadczona jest w parafiach, klasztorach, domach rekolekcyjnych, ale także domach prywatnych, zaznaczył sekretarz generalny KEP.
Ten pierwszy wymiar pomocy wiernych Kościoła katolickiego, koordynowana ta praca przez w dużej mierze parafie i życie zakonne, klasztory. Drugi wymiar to jest ten bardziej już ograniczony do posługi czy też pomocy świadczonej przez samych duchownych czy też osoby życia konsekrowanego. Nie możemy pominąć także tego wymiaru. W mediach także mogliśmy usłyszeć, że jeden czy drugi ksiądz biskup otworzył mieszkania w swoim domu biskupim, by przyjąć uchodźców. Parafie, proboszcz jeden czy drugi mają do dyspozycji takie miejsce, gdzie w sposób w miarę godny osoby przybywające z terenu wojny mogą przebywać i zorganizowane zostało im nawet tymczasowy gdzieś tam pobyt. Także te plebanie były i są otwierane, seminaria duchowne, mnóstwo domów rekolekcyjnych, które funkcjonują w poszczególnych diecezjach, Ponadto cała gama zgromadzeń zakonnych, instytutów zakonnych, zakonów, gdzie miejsce znaleźli uchodźcy i przebywają tam dłużej czy krócej, w zależności od tego, jakie są ich plany, jakie możliwości pozostania, czy też tylko tranzytu, przejazdu przez Polskę, by udać się do innych państw Europy Zachodniej. Tak więc klasztory nie są zamkniętymi twierdzami, są w tym czasie w sposób szczególny otwartymi domami, w których znajdują uchodźcy nie tylko właśnie to, co konieczne do życia fizycznego, ale także w tym wymiarze duchowym, ciepła, bycia właśnie razem. Szczególnie tutaj podziękowanie Instytutom Zgromadzonym Zakonnym Żeńskim, które oprócz właśnie tej pomocy koniecznej świadczą także pomoc właśnie szczególnie dzieciom, które przybywają z matkami, opiekunkami tutaj, by schronić się przed dramatem wojny.
A ja przypomnę, że ta pomoc wciąż jest udzielana przez Caritas, także archidiecezji lubelskiej. Tutaj wciąż sporo się dzieje. Te, myślę, że baranki, które na wielu stołach dziś wielkanocnych także będą, są symbolem tego, że pamiętamy i pomagamy wciąż tym, którzy 19 kwietnia w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie będą miały miejsce dni skupienia dla osób rozeznających swoje powołanie. W tym roku hasło tych dni: Dawid i Goliat, czyli jak wygrać życie. Jeżeli ktoś zastanawiać się nad sensem i celem w życiu. Czas szybko mija, a nie wiadomo co zrobić, nie wiadomo kim być, nie wiadomo w którą stronę iść, to właśnie Lubelskie Seminarium Duchowne zaprasza na te dni skupienia. To jest propozycja dla mężczyzn w wieku od 16 do 29 lat. Rozpoczyna się jutro w poniedziałek o 18:00 kolacją, zakończy się we wtorek o 13:00 obiadem. Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie mieści się przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6. Zgłoszenia jeszcze można, myślę, że wysłać do księdza Andrzeja Flisa. Mail został podany na stronie archidiecezji lubelskiej, na stronie Seminarium Duchownego w Lublinie, seminarium.lublin.pl, tam szczegóły. Zapraszam. Zapraszam też na koncert, który będzie miał miejsce 20 kwietnia. Polska muzyką malowana. Trybunał Koronny w Lublinie o godzinie 18:00. Tempus Paschale. Jeśli Pan dom nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Te słowa towarzyszą temu właśnie wydarzeniu. O godzinie 18:00 20 kwietnia odbędzie się kolejny koncert 28. Festiwalu Tempus Paschale, organizowanego przez Stowarzyszenie Pro Musica Antica, zatytułowany Polska muzyką malowana. W programie koncertu Mieczysław Karłowicz, Stanisław Niewiadomski, Jan Gal, Ignacy Jan Paderewski, Ludomir Różycki, Felix Nowowiejski i inni. To jest zaproszenie właśnie dla Państwa, jeżeli mają Państwo wolny wieczór, a może jeszcze niezaplanowany, środa, godzina 18:00 i Trybunał Koronny w Lublinie. Tak jak obiecałam na antenie Radia Lublin, teraz czas na rozmowę. Dziś dotyczy ona oczywiście tej wielkiej tajemnicy zmartwychwstania. Więcej w rozmowie Ani Kośmiej z gościem. Dzisiaj Państwa i naszym gościem jest ksiądz Waldemar Sądecki.
Jak przeżyć niedzielę wielkanocną?
Myślę, że troszkę Kościół nam pomaga, ponieważ każda niedziela jest taką małą Wielkanocą. Bo gdyby sobie wyobrazić, jak ważnym wydarzeniem jest zmartwychwstanie Pana Jezusa, jak kluczowym dla nas, jak fundamentalnym, jak w ogóle najistotniejszym, to właściwie nie wiadomo, jak się przygotować, żeby to niejako wchłonąć, żeby w tym wziąć udział, żeby to przeżyć. I mam właściwie taką szansę, że Wielkanoc jest rozmieniona na wiele takich, można powiedzieć, mniejszych stacji. I właściwie przez cały rok, kiedy przychodzimy w niedzielę, to jest dla nas pamiątka zmartwychwstania. Oczywiście ta taka najważniejsza, najbardziej uroczyście celebrowana, no to będzie teraz. To jakby dla nas oczywiste. Ale chyba to jest tak, że kto cały rok tego Pana Jezusa Zmartwychwstałego szuka w te zwykłe niedziele, najzwyklejsze, to myślę, że z wielką radością znajdzie go w tę najświętszą noc, najświętszy dzień. Natomiast obawiam się, że jeśli jesteśmy na co dzień daleko, no to może rzeczywiście cud się zdarzyć, że jakoś wyjątkowo przeżyjemy to i głęboko, i pięknie, każdemu tego życzę, ale może być to trudne. Tak jak turysta, który zawsze chodzi po górach, on zna i piękne widoki, i piękne miejsca, i wie, którędy przejść, i ma kondycję. Natomiast jeśli ktoś pierwszy raz wejdzie, to może tylko zadyszki dostać. Zmęczyć się i po prostu nawet nie dojść tam, gdzie jest to najpiękniejsze miejsce. Więc przygotowanie oczywiście jest to najbliższe, tych kilka tygodni, kilka dni, Wielki Post, rekolekcje, ale chyba naprawdę to przygotowujemy się przez cały rok.
Od czego zacząć to uroczyste świętowanie?
Ja bym też troszkę cofnął się wcześniej. W czasie Wielkanocy mamy kilka takich dni, które nas podprowadzają pod tę tajemnicę. Wielki Czwartek to jest zapowiedź Jezusa, że będzie umęczony, że zmartwychwstanie, to jest zapowiedź Eucharystii, kapłaństwa. Kolejny etap, Wielki Piątek, smutek Jezusa, że ma się rozstać z uczniami. Nasz smutek, że jest martwy, że jest ciemno w Kościele i smutno i pusto i wyobrażamy sobie, jakby świat istniał bez Jezusa, jakby wyglądał. Ta milczenie Wielkiej Soboty, gdzie nic się w zasadzie nie dzieje i potem ten pierwszy akord, Wigilia Paschalna, kiedy w nocy zabłysła światło, znak Chrystusa Zmartwychwstałego. I właściwie to niedzielne, wielkanocne śniadanie jest takim już zwieńczeniem. Myśmy to wszystko przeżyli, myśmy to wszystko zrozumieli, myśmy w tym wszystkim razem z Jezusem brali udział. I teraz rozumiemy, co się wydarzyło. Mamy nowe życie, Jezus żyje, więc jest obecny w sakramentach, możemy się modlić, wiemy, że nasze grzechy na krzyż zaniósł, ale zmartwychwstał, więc te grzechy razem z Nim zostały pochowane i w zasadzie nie istnieją. Więc jakby gdyby to samo śniadanie wielkanocne, samą niedzielę odciąć od tej całej reszty, to ona jest tak pozbawiona kontekstu. To nie jestem pewny, czy można dobrze zrozumieć, co się wydarzyło. Potrzebne jest te kilka dni takiego przejścia. Nie każdy będzie miał możliwość, może być na liturgii, ale przynajmniej świadomości, co dzisiaj wspominamy, dlaczego to się dzieje, jaka jest kolejność, jakie są konsekwencje poszczególnych wydarzeń. Wtedy nabiera to takiej głębi i radości, i pokoju Bożego. Oczywiście pierwsze, kiedyś tak świętowane od niektórzy zaczynali świętowanie od rezurekcji oczywiście, tego ogłoszenia światu, że Chrystus zmartwychwstał, od procesji. I śniadanie wielkanocne po długim poście, kiedy był bardziej ostry, bardziej wymagający, no dawało takie poczucie, że coś się w życiu zmieniło, że jest ta radość, że Jezus dał nam życie. Próbujemy to przeżyć, próbujemy to celebrować. Jest sens naszego życia i naszej wieczności.
Wspomniał ksiądz o rezurekcji. Rezurekcji, która towarzyszy tylko i wyłącznie niedzieli wielkanocnej.
I tak, i nie. To znaczy oczywiście jest związana z niedzielą wielkanocną, bo słowo rezurekcja pochodzi od łacińskiego słowa zmartwychwstanie. W niektórych parafiach ta procesja rezurekcyjna, procesja zmartwychwstania Jezusa jest celebrowana jeszcze w nocy, po Wigilii Paschalnej. Chodzi o to samo, może są troszkę inaczej postawione akcenty. W naszej parafii troszkę łączymy, można powiedzieć, dawną tradycję, do której wielu parafian jest przyzwyczajonych i robimy rezurekcję o świcie, o 6 rano. Późnym wieczorem, kiedy już jest ciemno, celebrujemy Wigilię Paschalną, więc jest troszkę przerwy między jednym a drugim, ale oznacza to samo. Tej świętej nocy, którą wspominamy, Jezus zmartwychwstał, ogłaszamy całemu światu, że żyje, dlatego jest bicie w dzwony, dlatego jest procesja eucharystyczna, dlatego z taką radością się gromadzimy, bo to jest nasze najważniejsze święto.
Święto, które mówi o radości, ale też i mówi o nadziei.
Oczywiście, naszą nadzieją jest Jezus. W tych obecnych czasach, takich naznaczonych najpierw pandemią, niepewnością, teraz naznaczonych chyba jeszcze bardziej dramatycznie wojną, pytanie, gdzie zwrócić wzrok, gdzie szukać jakiegoś rozwiązania, gdzie szukać jakiejś odpowiedzi. Wiele osób jest przygnębionych, takich troszkę załamanych. Jezus jest odpowiedzią na wszelkie zło świata, na grzech, na przemoc, na niesprawiedliwość. Po to przyszedł na ziemię, by ten świat odmienić, by z tego świata zarażonego grzechem powołać nas do wieczności, do świętości. Więc zmartwychwstanie Jezusa jest dla nas wielką nadzieją. Jeśli Jezus żyje, to nasze życie może się zmienić, nasze sumienie, możemy się nawrócić, grzesznicy inni mogą odnaleźć Chrystusa, może świat się zmienić, a co najważniejsze, czeka nas wieczne życie, czeka nas ten nowy świat, o którym też Jezus mówił, który jest tak pięknie zapowiedziany w Apokalipsie. Nowe Jeruzalem, gdzie już nie ma przemocy, nie ma łez, nie ma smutku, bo Jezus jest Królem. Busola.
W Busoli czas przypomnieć teraz słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy. Przypomina je Tomasz Najda, a komentarz do nich przygotował tradycyjnie ksiądz Mirosław Ładniak.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co tam się w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i odpowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich, o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi. I dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo. Połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go. Lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą. Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych 11, a z nimi innych, którzy im oznajmili. Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba.
Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Ta prawda dzisiaj w sposób szczególny brzmi w naszych uszach, ale mam nadzieję, że najpierw w naszych sercach. Choć może przywykliśmy trochę do tej prawdy, ona już nas tak nie porusza, nie wstrząsa nami tym, że Chrystus naprawdę dał nam największą nadzieję, nadzieję życia wiecznego, że przezwyciężył śmierć. To wszystko przez lata naszego życia jakoś się staje takim tematem, który ciągle powielamy. Spróbujmy w takim razie może inaczej dzisiaj spojrzeć na święta wielkanocne w kontekście triduum, które przeżyliśmy. Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i oczywiście Wigilii Paschalnej. Ustanowienie kapłaństwa Eucharystii, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, tajemnica męki, śmierci Pana Jezusa i to radosne Alleluja. Odnieśmy to do naszej rzeczywistości, bo dzisiaj Chrystus dalej umiera. Dalej umiera ikona w tysiącach osób, które giną na Ukrainie, które w sposób bestialski doświadczają rzeczy, o których my nawet nie mamy pojęcia i obyśmy nigdy nie mieli. Dzisiaj Chrystus umiera w uchodźcach, którzy muszą uciekać ze swoich domów, gdzie nie ma absolutnie żadnego bezpieczeństwa, że wszystko, co mieli, nagle musieli zostawić. Chrystus dzisiaj umiera tam, gdzie jest nienawiść, złość, tam, gdzie człowiek nie potrafi wzbić się ponad swoje własne, jakieś przyziemne, często bardzo złe, jakieś oczekiwania. Chrystus umiera w drugim człowieku tam, gdzie nie ma miłości. Ale wiem, że Chrystus zmartwychwstał. Dlatego ta prawda dzisiaj w sposób szczególny do nas przemawia, kiedy widzimy, że On zmartwychwstaje poprzez serca tych, którzy czynią miłość, wyciągając dłoń do uchodźców, wyciągając pomocną dłoń do tych, którzy potrzebują miejsca na przenocowanie. W ilu polskich domach dzisiaj goszczą ci nasi bracia i siostry z Ukrainy? To jest dziś, w naszych czasach, zmartwychwstanie. Tutaj w pełni możemy doświadczyć tego, że Bóg mieszka w naszych sercach. Ludzie wierzący, niewierzący, po prostu ludzie, którzy potrafią miłością kierować się każdego dnia. Oby nam tej miłości nikt nigdy nie odebrał. Chrystus zmartwychwstał poprzez też nasze działanie na rzecz drugiego człowieka. Alleluja.